witam w 31 odcinku Planszostacji, audycji poświęconej grom planszowym i grom karcianym. Witam Was Marek Pańczyk Pancho i nagrywam odcinek w składzie Adam Kałuża Folko.
Dzień dobry.
Michał Barzyński Bazik.
Witam.
I Marcin Stepniewski MST.
Witam wszystkich.
Witamy Was serdecznie. Jest to pierwszy odcinek po świętach wielkanocnych. Mam nadzieję, że udało Wam się go tam spędzić z rodziną, ze znajomymi. Też mam nadzieję, że często bywa, że się spotykamy na tych świętach z rodziną, którą od dawna nie widzieliśmy, która na przykład nie gra zbyt w gry planszowe i udało się na przykład taką rodzinę zachęcić do planszówek, może wkręcić w nasze hobby. I przechodząc teraz już płynnie przechodząc do tego, co chcemy, o czym chcemy dzisiaj porozmawiać w Planszostacji. No, mianowicie tak się zastanawialiśmy właśnie z kolegami, co tutaj może być najciekawszego, co jest takiego aktualnego. Wyszło nam, że dosyć ciekawym tematem będzie poświęcenie całego odcinka wydawnictwu Days of Wonder, jednemu z takich bardzo charakterystycznych wydawnictw, z którymi kojarzony jest renesans gier planszowych, z którymi kojarzone są nowoczesne planszówki. Wszystko oczywiście w związku też z premierą Small World, najnowszej ich gry, takiej pełnoprawnej gry. Od dłuższego czasu wydawali ciągle dodatki, wreszcie wydali dodatki do swoich wcześniejszych gier, wreszcie wydali taką pełnoprawny tytuł, o którym sobie też porozmawiamy, a przy okazji porozmawiamy o Days of Wonder, bo to jest jednak fenomen na rynku gier planszowych i wydaje mi się, że może być ciekawe tam ciekawe zastanowienie się o mechanizmach, jakimi się kierują, polityce, strategii tej firmy itd., itd. No ale żeby już nie przedłużać tego wstępu, przejdźmy do recenzji gry Small World. Small World jest to właśnie najnowsza gra wydawnictwa Days of Wonder. Autorem jest Philip Kiertz. Jest to autor przede wszystkim gry Vinci. Nie pamiętam, czy dobrze wymawiam to nazwę, to mnie Jacek zawsze poprawia. Pamiętacie, jak to się wymawiało?
Nie ma Jacka, więc dobrze.
Dobrze.
Bardzo dobrze.
Świetnie. Gra Small World właśnie wzoruje się na Vincim. Tam trochę ją unowocześnili, można powiedzieć. I przede wszystkim uatrakcyjnili oprawę wizualną. Natomiast autor jest jeszcze znany z jednej gry, która swego czasu była dosyć znana, szczególnie chyba na polskim grajdołku, bo była dobrą grą za psie pieniądze, można powiedzieć. Kosztowała tam 50-60 zł. To było Evo. A więc mam nadzieję, że przypominacie sobie tą grę i część osób grało swego czasu. No ale wracając do Small World. Gra przeznaczona od 2 do 5 graczy. Serwis Board Game Geek wspomina, że przeciętna rozgrywka to jest około 80 minut. No a o czym jest sama gra? Adam, mógłbyś przybliżyć? Tak w skrócie?
Tak w skrócie. Mały świat. Na tym małym świecie jest podzielony na obszary. Gracze mają do dyspozycji rasy. Rasy składają się, czy też zestawy składają się z rasy, która ma jakieś specjalne zdolności i dodatkowe jakieś opcje, które są w tym zestawie powiązane z daną rasą. W swojej turze gracz ma do dyspozycji początkowo jakiś zestaw żetonów związanych właśnie z tym zestawem, które rozkłada na planszy. No to tak bardzo sucho wygląda, ale tak naprawdę są to, powiedzmy, jakieś tam latające krasnoludy, które są rozstawiane na planszy, które atakują obszary. Na tych obszarach może się coś znajdować, wtedy trzeba tam poświęcić większą ilość żetonów. Jeśli jest obszar pusty, wystarczą dwa takie żetony. Czy też, jeśli ma się jakieś specjalne zdolności, może ich być więcej. Mniej, przepraszam.
No i one tam walczą o to. Właśnie tak. One walczą o hegemonię, tak? Na tym kontynencie takim, na tej wyspie.
Czy tak, to jest bardzo, też. Bardzo trudne słowo.
Czy to jest gra wojenna? W takim razie?
Nie, no to jest tak naprawdę, to jest taka zabawa rodzinna, tak szczerze mówiąc, ja do tego podchodzę. Cała radość z tej gry to jest właśnie fakt, że te rasy, te zestawy właściwie zdolności i ras są bardzo różne, mają tam różne możliwości, które czasami wydają się być aż przesadzone może, ale wszystko to jakoś tak dosyć fajnie się splata. No i co? A powiedz mi, koniec tury tak? Jest liczone, ile gracz zdobywa punktów, czy też monet zwycięstwa, po prostu ile zajmuje obszarów na koniec swojej tury.
A powiedz mi jeszcze, jak wygląda ten element, ten moment takiej bitwy, czy walki zajmowania pól?
Mhm. Więc to wygląda tak. Jest sobie puste pole. Jeśli sąsiaduję tam z moimi jednostkami, no to takie puste pole, żeby podbić, muszę dać dwa żetony swoich jednostek i podbiłem. Jeśli na tym obszarze znajduje się jedna jednostka przeciwnika, to muszę dać dwa, to są te podstawowe, plus jeden. Jeśli tych jednostek jest pięć, to muszę dać dwa, plus pięć i tak dalej.
Czyli nie ma żadnej losowości, tutaj sami decydujemy.
Jest losowość. W ostatnim momencie, gdy braknie mi żetonów, żeby podbić dany obszar, przykładowo w sąsiadującym obszarze znajdują się dwie jednostki, a mi zostały na ręce trzy żetony, mam taką kostkę, którą rzucam. Kostka to jest 3K6, na których są trzy pola puste, na jednym polu jest 1, 2 i 3. Znaczy na jednym 1, na drugim 2 i na trzecim 3. I to są takie, to jest taka kość posiłków, która dodaje mi do tych jednostek, które mam. Czyli jeśli wyrzucę 1, to wtedy mam 3 plus 1 jest 4 i uda mi się zdobyć ten obszar. Więc losowość jest taka dosyć mała, bo to jest w tym ostatnim fragmencie podboju. Chyba że ktoś tam gra taką rasą wojowniczy bodajże, wojownicy i oni, czy też szaleńcy chyba tak, o, berserkerzy. I oni mają taką możliwość, że od razu rzucają kości. No ale to jest taka jedna zdolność po prostu.
A powiedz mi jeszcze, bo Days of Wonder to jest oczywiście tam zawsze śliczna oprawa graficzna, super wizualnie to wszystko wygląda, ale czasami jest trochę takie cukierkowate, można powiedzieć,
landerkowate. Ja jeszcze może skończę o samych zasadach, bo to wszystko by było takie sobie, ale cała zabawa polega na tym, że w pewnym momencie gry możemy swoją rasę postawić, ustawić jako umierającą i w tym momencie możemy zdecydować się i zabrać kolejną rasę i mamy do dyspozycji jedną, która wymiera i drugą, która jest aktywna i tą aktywną dalej walczymy. I właśnie to mieszanie, takie wymieranie danej rasy, potem dobieranie drugiej, to jest cały urok tej gry właściwie. Mhm.
Takie przeskakiwanie, tak? Między tymi rasami. A ta oprawa wizualna, wracając?
No jak Days of Wonder, bardzo kolorowa. No, jeśli chodzi o żetony, mi się podobają. Jeśli chodzi o planszę, to tutaj jest dużo zarzutów, że jest chyba zbyt kolorowa. No faktycznie mogłaby być troszeczkę bardziej stonowana. Gdy dużo żetonów, powiedzmy przy 4-5 graczach znajduje się na planszy, no to można czasami tak troszeczkę źle to wszystko zauważać, aczkolwiek no idzie się do tego przyzwyczaić, ale mogło to być troszeczkę chyba lepiej przemyślane i troszeczkę bardziej stonowane. Mhm.
No a wrażenia generalnie, Adam, teraz już twoje takie, subiektywne.
Dalej ja. No tak jak powiedziałem na samym początku, mi się wydaje, że ta gra to jest, zresztą to będziemy o tym pewnie mówić, jak wszystkie gry Days of Wonder, jest to gra taka dosyć lekka, kierowana zdecydowanie jako rodzinna, chociaż tu wydaje się, że ona ma jakiś tam jednak walka ciągła, bitwa między tymi rasami, to może tak nie do końca rodzinny element. Ale ja przynajmniej u siebie sprawdziłem. Widzę, że dziewczyny mają w tym dosyć taką fajną zabawę. Mi się też dosyć podoba. Nie nastawiałem się, zresztą nigdy się nie nastawiam, jeśli chodzi o gry tego wydawnictwa, na jakieś mózgożarne czy coś w tym rodzaju. Po prostu wiem, że to są lekkie gry i tutaj się potwierdziło. Na szczęście nie ma jakiejś bardzo dużej losowości. To też mnie tak ucieszyło, bo jak jest zbyt duża, co tam się też zdarzało czasami u nich, to mnie troszkę irytowało, a tutaj jest miła zabawa.
No dobra, no to sprawdziła się w rozgrywce familijnej typowo, tak, jak grałeś z dziećmi i sam się dobrze bawiłeś i dzieci się bawiły.
A Michał... się bawiła i to mnie zaskoczyło.
Okej, okay, ale cała rodzina, tak? A Michał, ty grałeś też chyba w gronie takich dorosłych osób, mm-hmm, prawda? No tak. I jak? Czy to jest gra dla dorosłych?
To ja grałem w 5 osób i to na pewno nie jest moim zdaniem gra 5-osobowa, bo tak, rzeczywiście jest bardzo lekka i wpływ, no... To jest coś, czego w ogóle w żadnej innej grze Days of Wonder, tak jak patrzę, nie widziałem. Tutaj tak naprawdę bardzo, bardzo łatwo jest po prostu wykluczyć jakiegoś gracza z jakichkolwiek z szans na sensowne punktowanie. Bardzo łatwo jest po prostu wszystkim graczom się zrzucić na jednego. I generalnie wygrywa na końcu ten, kto akurat wszyscy o nim zapomną przez zbyt długo. Nie da się wszystkich równo, więc po prostu tak naprawdę się nie decyduje ta wygrana, kto co robił, tylko kto nie został zauważony, czego chyba w żadnej innej grze Days of Wonder nie było. No ale przez to jest to bardzo lekkie, w tym sensie, że tam za bardzo nie ma co próbować wygrać, tylko trzeba zobaczyć, nacieszyć się tymi rasami, zobaczyć, co się wydarzyło i tutaj elfy pojechały krasnoludów, a tutaj coś tam, tak sobie bardziej takie przeżycie. No ale w 5 osób to jak na to, jak to było lekkie, to było jednak przeraźliwie długie.
Ile czasu zajęło?
Może to było z 1,5 godziny, ale to jest raptem 8 kolejek, a po prostu nie mam zupełnie, nie ma najmniejszego sensu próbować coś myśleć przed moim ruchem, bo ruch gracza przedtem może zmienić absolutnie, po prostu wybić połowę mojej rasy, albo właśnie, nie mam najmniejszego pojęcia, jak gracz przede mną zaczyna się ruszać, co będzie w moim ruchu, więc jak grają 4 osoby przede mną, to naprawdę... No, można sobie pogadać, bo gra zupełnie nie wymaga jakiegoś skupienia nad nią, ale tak, no jak na tak lekką grę, to chciałbym tych przystojów nie mieć aż tak długich.
A tam w tej grze można robić, bo to jest jednak jakaś tam wojna ras i a tam podboje, można jakieś dyplomacje robić, jakieś sojusze zawierać albo coś takiego?
Jest taka jedna zdolność, która pozwala na coś takiego, ale to jest tylko jedna zdolność związana z jedną rasą, więc można powiedzieć, że czegoś takiego nie ma.
Reguły chyba nie mówią. Powiem, że reguły chyba nic nie mówią, czy można negocjować, czy nie.
No nic nie mówią.
No ogólnie ten, kto za dużo będzie gadał, ten o nim gracze nie zapomną. Więc
aha, chyba po prostu gracze...
Duża część negocjacji, to nic nie mówić.
Czyli sami automatycznie się tam po prostu jednoczą i kogoś tam biją, tak? W ten sposób.
Zgadzam z Michałem, że faktycznie ta gra zdecydowanie lepiej chodzi przy 2 i 3 graczach. No 4 jeszcze tam powiedzmy, ale przy 5 to jest za długi jest ten czas i ja też i o ile w 2 wtedy ten czas w ogóle rozgrywka to jest 0,5 godziny i spokojnie można sobie rozegrać partyjkę, nie? Bardzo fajnie to chodzi, w 3 jeszcze też, no a czym więcej to niestety troszeczkę to zaczyna być takie przyciężkawe. Wiadomo, jeśli więcej razy się w to zagra, to wtedy to wszystko chodzi szybciej, ale zdecydowanie lepiej mniej ludzi.
No i jeszcze bym wrócił, jeszcze mogę, jeśli o tę familijność, że tutaj 2-3 osoby to wiesz, że to nie byłby problem, ale to jakoś zupełnie nie pasuje mi do tej familijności to, że to jak bardzo można kogoś tutaj pognębić, no. We wszystkich tych innych grach jednak każdy sobie gra, jak nie wiem, ktoś tam się z kimś, nie wiem, siostra się pokłóci z bratem, to sobie i tak grają, nic z tego tutaj nie wyniknie. A no w takich grzech tutaj naprawdę bardzo łatwo jest powiedzieć komuś, że on niestety nie gra w tej grze.
Mhm. Czy u mnie to nie był problem, bo u mnie się dzieci przeciwko mnie zawsze nastawiają, więc ja to zawsze przeżywam, ja to tam
no tak, ale to
potem sobie popłaczę do poduszki, nie, ale tak to jest spokojnie.
No ale też z drugiej strony prawdopodobnie w tej grze jest duża interakcja dzięki temu, tak? Może brutalna, ale dla wielu osób to może być też spora zaleta, że tam dużo jest takiego złośliwego, mniej lub bardziej, ale takiego działania. To jednak wiele tym typowym eurogrom to zarzucają brak takich takiego elementu.
Tylko tych kolejek jest mało i tam ty na kogoś wskoczysz, on się odbije, w efekcie wy straciliście trochę czasu, już gra się skończyła i ten jeden gracz, który akurat się nie wdał w bitwę, wysoko wygrał. No to tak jakby w innych grach tego typu, takich z taką interakcją, jednak masz czas się tutaj trochę pobić, a potem tutaj trochę odbudować, zobaczyć, że ktoś wygrywa, tutaj pójść w inną stronę. A tutaj, no nie wiem, no tak ten...
Znaczy to jest ważne, żeby faktycznie starać się, żeby wszyscy starali się grać w miarę równo i oceniać, który jest w danym momencie liderem i tego tak troszeczkę pognębić. No faktem jest też, że jednak ta plansza przy 4-5 jest na tyle szeroka, że nie zawsze ma się wpływ i nie zawsze można atakować każdego, bo to tam jest troszeczkę porozdzielane, no ale...
A ta plansza jest jedna, prawda? Czy ona nie jest modularna jakaś?
Są 4 plansze. Aha, tak naprawdę.
Okay. Czy każda ta innej ilości graczy, tak żeby tą gęstość...
Czyli tak naprawdę jest jedna.
Całkiem fajnie
jest
to pomyślane. Jedna, ale...
A powiedzcie jeszcze, bo tutaj no, taką najważniejszą cechą tej gry jest ta różnorodność tych ras. Jak to się sprawdza? Czy jest to fajny element właśnie przeskakiwania między rasami? Nie, Michał, może ty tu jakiś, w tym chociaż jakiś pozytyw znajdziesz.
Pewnie powinienem zagrać po prostu 2-3 osoby, tak jak mówi Adam, i tych pozytywów widzieć więcej. No ja... Tutaj też bardzo, znaczy ogólnie w wielu elementach, tak jak grałem, to tak sobie przypominałem to Vinci, które grałem dość dawno, ale tak w zasadzie no, większość rzeczy mi się z tego co pamiętam, to tam było lepiej. No i tutaj też jest tylko 8 kolejek i żeby zmienić rasę, to jedną z tych 8 kolejek tracisz i nic w czasie jej nie robisz. I to sprawia, że tak naprawdę, no nie wiem, no raz możesz zmienić rasę, a bardzo często u nas Szymon na Politechnice wygrywał nie zmieniając ani razu. Ale to więc pomimo, że te rasy są fajne, kilka razy wygrał, nie zmieniając rasy. A nawet jeżeli zmienisz raz, a w Vinci to rzeczywiście po prostu miałeś rasę po rasie, a tutaj no to jedną ósmą gry tracisz nic nie robiąc, zmieniając rasę, a potem w pierwszej kolejce też tak naprawdę nowa rasa za wiele nie zrobi. Ten pierwszy podbój jest taki bardzo malutki. I pomimo, że te rasy rzeczywiście fajnie się zbierają i są bardzo różne, to tak w czasie przynajmniej jednej rozgrywki jest taka mała szansa się tym nacieszyć.
A jak z balansowaniem tych ras? Bo to też jest ważne, jak jest dużo takich różnych rodzajów, no to one powinny być chociaż podobne do siebie tam jakąś siłą przynajmniej jakąś.
Nie, tutaj jest jakiś taki mechanizm przy wybieraniu ras, że jak się pojawia nowa rasa i im nowsza rasa, rasą chce się wybrać, tym trzeba więcej punktów zwycięstwa zapłacić za to. I gracze, którzy wezmą rasy, których nikt nie chciał przez długi czas, to dostają w nagrodę punkty zwycięstwa i to poza samym początkiem gry, gdzie mogę dostać jakąś idealną zbitkę tych ras i zdolności i być pierwszym graczem i dostać to za darmo, to potem już to akurat się sprawdza całkiem fajnie moim zdaniem.
Aha, czy się równoważy jakoś? Okay.
To się, one nie są aż tak kolosalnie niezbalansowane, żeby tutaj, no, poza tym, ale to nie jest problem, bo tutaj chodzi o to, żeby te rasy są ciekawe, każda inna, każdą to jakoś inaczej trzeba pokombinować, a znaczy to jest nie wygram kolorik, dlatego, że nie? Mam lepszą, tak. A nawet jeżeli mam silniejszą rasę, to i tak wygram, jeżeli mnie nie zaatakujesz, a nie jeżeli mam lepszą rasę. Także tutaj nie ma co tam się czy to ktoś tam jest czy silniejszy, czy słabszy, to nie ma takiego dużego znaczenia.
Przy czym te zdolności ras są chyba też fajnie balansowane ilością żetonów, prawda? Które są różne dla różnych ras, czyli powiedzmy rasa ma jakieś tam ciekawsze zdolności, to ma mniej żetonów, czyli mniejsze możliwości rozprzestrzenienia się.
Tak. No, czyli jest to tam zgrabnie tam jakoś połączone. No dobra.
Mnie ciekawi to, co mówił, właśnie Szymon pisał, że on tam chyba 2 czy 3 razy wygrał, nie zmieniając rasy. Dla mnie to jest kompletnie niepojęte. Znaczy, ja fakt, że w piątkę grałem tylko raz, w sumie grałem 5 razy na razie w Small World, ale nie wiem, mi się zdarza i 3 razy zmienić rasę w trakcie rozgrywki, także... Nie wiem, naprawdę nie wyobrażam sobie.
Ale to generalnie, jak rasę zmieniasz, to raczej jest sygnał, że już ktoś cię patakował, a Szymon jakoś udaje mu się okopać i przekonać wszystkich, żeby go nie bili.
No to jest chyba właśnie.
To w ostatniej grze chyba to się odwróciło, bo z kolei chyba wszyscy od pierwszej gry, z tego co zrozumiałem od pierwszej kolejki, wiedzieli, że atakują jedną osobę i chyba.
A z tego wszystko wynika, że to po prostu nie zależy od zdolności taktycznych, tylko po prostu od uroku osobistego.
Tak, no, tak. A Szymon tutaj jest, szczególnie teraz w tych dniach przed.
Ciężkich.
Chyba wszyscy mu po prostu żałują go i tak go nie atakują.
Bo tak, bo tutaj powiemy tylko, wyjaśnimy, że Szymona właśnie się zbliża ślub i właśnie nie, jest trochę łagodniej traktowany przez współgraczy. Wiedzą, że czeka go ciężki okres. No dobrze, no to podsumowując, panowie, macie możliwość zachęcenia lub wprost przeciwnie osoby, które jeszcze w tą grę nie grały lub nie mają, nie posiadają jej, ale może by chciały kupić. Warto, nie warto? Adam?
Ja bym to jednak rozdzielił na dwie grupy. Jeśli chodzi o takich graczy, powiedzmy, troszeczkę zaawansowanych, czy już tam bardziej, to już nie będę mówił nawet, no to jednak niech spróbują kolegi. A jeśli ktoś chce fajną zabawę, żeby w domu z dziećmi sobie poszaleć, szczególnie, że piękne wydanie, piękne te terasy, to widzę u moich dziewczyn zachwyt ciągle, że tam elfy jakieś tam leśne, a tu coś tam innego, no to można kupić.
Michał?
Dla dzieci bym kupił prawie każdą grę Days of Wonder w pierwszej kolejności, a dla dorosłych bym kupił Vinci.
Okej, okay. Czy nawet nie próbować od razu.
Nie, można spróbować, jest całkiem to... To nie jest tak, że się źle bawiłem i to jest całkiem przyjemna gra, natomiast akurat wydawnictwo Days of Wonder jest dość dobre w robieniu takich gier familijnych i w tej dziedzinie, no wydaje mi się, że to nie jest ich najlepszy strzał. No.
Okej, porozmawialiśmy sobie troszeczkę o Small World, najnowszej produkcji wydawnictwa Days of Wonder. Teraz chcieliśmy trochę się zastanowić nad samym wydawnictwem, nad wizją tej firmy, nad jej misją, jak ona to nazywa. Generalnie można powiedzieć, że Days of Wonder wytworzył pewien fenomen, tak? Jest bardzo charakterystycznym wydawnictwem na rynku gier nowoczesnych, na rynku eurogier. Króciutko przypomnę tylko, że firma została założona w 2002 roku, ma tam swoje dwa główne biura, to są jedno jest we Francji, drugie jest w Stanach Zjednoczonych i dzisiaj jest to już wielka firma, która dystrybuuje swoje gry do 25 państw. Jeden z takich największych sukcesów tego wydawnictwa, no to jest zdobycie Spiel des Jahres, czyli niemieckiej gry roku w roku 2004. No i takie cechy charakterystyczne tego wydawnictwa, o których pewnie każdy, który miał styczność przynajmniej z jedną grą, no to jest przede wszystkim bardzo wysokiej jakości gry, tak, wizualnie i pod względem elementów, wykonania elementów i pod względem graficznego wykonania, wizualnego. Do tego kierują się takim targetem tej firmy są rodziny, więc gry są przede wszystkim grami rodzinnymi, familijnymi. I jeszcze jak przeczytałem na stronie głównej, oni tam opisują, że ich celem jest, żeby te gry były proste, jednocześnie proste w nauce, szybko się można było nauczyć, a po drugie, żeby dawały jakiekolwiek tam możliwości taktyczne, żeby po prostu rozgrywka, żeby gry były regrywalne, tak? Można było powtarzać poszczególne rozgrywki. I na koniec jest takim napisana tam, można powiedzieć, tłustym drukiem, misja tej firmy, misja Days of Wonder, od której właśnie chciałem zacząć rozmowę. Misja tej firmy jest taka, że oni chcą spowodować, żeby gry, tutaj w domyśle gry planszowe, były tak popularne jak filmy. To jest jakiś ich cel. I chcą, żeby właśnie i gracze hobbyści, i gracze tacy niedzielni, każdą ich grę odkrywali tak jak dziecko, żeby poczuli to samo, co czuli, gdy byli dzieckiem i otwierali swoją pierwszą grę, tak, nową grę tak naprawdę. No i chciałem, Marcin, ciebie spytać, czy po tych doświadczeniach z tym wydawnictwem widzisz, że oni kierują się w stronę tej misji, chcą tą misję spełnić, tak? Czy te, faktycznie te gry chcą doprowadzić, żeby były popularne jak filmy?
tak, no myślę, że w ogóle ja nie czytałem wcześniej tej misji, teraz jak powiedziałeś o niej, to rzeczywiście moja przygoda z planszówkami, która się zaczęła wprawdzie od dosadników, ale zaraz później się właśnie z Days of Wonder spotkałem, bo gdzieś tam pierwszy zaraz zakup w sklepie internetowym to był Ticket to Ride, czyli ta gra, za którą właśnie Days of Wonder dostało Spiel des Jahres, czyli polska wersja wsiąść do pociągu i mapa Europy, ale no również właśnie Ticket to Ride na mapie Ameryki Północnej. I kupowałem w pierwszym od razu zakupie The Mystery of the Abbey i Colosseum, czyli i te gry rzeczywiście, jak otworzyłem na przykład Colosseum, to dla mnie było to taki moment, jak reakcja na grę w dzieciństwie. Tak, tak, tak. Jak mówiłeś o tych cechach szczególnych wydawnictwa, to jeszcze taką cechą są chyba perfekcyjnie przygotowane wypraski. W Colosseum to wręcz jest i nie tylko w Colosseum instrukcja, prawda? Część instrukcji to jest jak te wszystkie elementy porozkładać, czyli jest jakieś tam graficznie przedstawione, gdzie do jakiego wgłębienia, jakie żetony wkładać i tak dalej. Taki był moment, gdzie na forum było pytanie o ulubione wydawnictwa. Od tego czasu oczywiście dużo nowych gier, poznałem dużo nowych wydawnictw, ale wtedy właśnie pisałem, że Days of Wonder i może nawet dalej by tak było, bo nawet był taki moment, jak właśnie te pierwsze trzy gry kupiłem, to stwierdziłem, że chyba wszystkie gry tego wydawnictwa będę kupował, bo właśnie tak mi się podobało przygotowanie tych gier w sensie właśnie graficznym, wizualnym, jakościowym. Także no, rzeczywiście coś w tym jest, w tej misji.
No, teraz chciałem was tak zapytać po prostu po kolei. Dwa pytania. Co lubicie w Days of Wonder i co nie lubicie w Days of Wonder? Tak w miarę w skrócie. Adam.
Co lubię?
Tak z nienacka tutaj wyskoczyłeś.
Skurczę, aż się obudziłem. Nie, no faktycznie to wykonanie to jest coś, co powala i mimo, że uważam, że tam mission to jest impossible, ale faktycznie to wykonanie to za każdym razem, szczególnie już teraz czym nowsza gra, tym bardziej taki jest wow, faktycznie. A jeśli chodzi o co nie lubię, no nie lubię niektórych ich gier. Nie no, po prostu są czasami takie aż zbyt nie dla mnie. No.
Znaczy, że zbytnio familijne?
No, takie zbytnio familijne, nawet
losowe?
No, trudno mi powiedzieć, no, czy to losowość jest, czy tu jest coś więcej, no. No jeśli mogę powiedzieć, no to powiedzmy losowe, tak, zbyt losowe.
Michał, co lubisz, co nie lubisz, Days of Wonder taki?
No na pewno wykonanie, tak, to pewnie nikogo tutaj nie zaskoczę. A co nie lubię, być może to, że ta ich strona, gdzie są te wszystkie gry online, wymaga jakichś kodów i jak mam ochotę pograć, to tam trzeba wyszukać tego pudełka, czy tam którąś mam instrukcję, czy coś, w ogóle nie wiem, czy one tam jakieś chyba tylko jakoś czasowo są te kody
zbiercze. No, bardzo mocno.
No tak, ale to dopiero od teraz będzie inaczej, czyli ja te moje stare pudełka to pewnie, nie wiem, no to jakoś tak odstrasza i chociaż wiem, że wierzę, że raz czy dwa próbowałem, że się jest bardzo, bardzo dobrze są zrobione te gry tam, ale to wymaganie kodów jakoś tak, pomimo że tych pudełek kilka w domu mam, to jednak jakoś tak odstrasza.
A dokończ, Marcin, mówisz, że zmienili zasady? A jakie?
Tak, bo dawniej było tak, że tak jak Michał mówił, kod, który z każdą grą się otrzymuje indywidualny, działał przez jakiś tam czas, chyba 12 miesięcy i można było wtedy tam na pełnych prawach daną grę grać. W tej chwili jest taka bardzo skomplikowana rozliczenie tych punktów, czyli tam można i nawet za te stare gry, które kiedyś kupiłeś, możesz te kody, jeżeli nawet nie miałeś wpisanych i kupiłeś grę dawno temu, to możesz nadal ten kod wpisać i za każdy kod dostaje się jakąś tam pulę punktów, które można rozdzielić na różne usługi i wśród tych usług jest właśnie no, granie w różne gry na przykład.
No, bo zdawało mi się, ja zrozumiałem, że to jest jakoś tak, że dotychczas było generalnie tak, że mogłem za taki kod grać przez jakiś czas we wszystko, a teraz tą grę, którą kupiłem, mam dożywotnio, a oprócz tego mam coś tam, ale że jak już
różne...
coś...
Tak.
Czy inne rzeczy to coś tam, a dożywotnie mam tą grę, którą kupię.
Tak chyba.
W każdym razie mogliby to zrobić, żeby to było otwarte dla ludzi, żeby tam zawsze była kupa luda i no nie, żeby jakoś tak się nie trzeba było zastanawiać i to. Miało mi się coś w nich nie podobać, to proszę bardzo, nie podoba mi się. Mhm. Nie będę mówił, że mi się nie podoba ich tak jakby grupa docelowa, no bo taka jest, tak sobie wybrali i tyle, no nie jestem do końca jej wzorcowym przedstawicielem, więc nie do końca są idealnie dla mnie, ale, ale o to nie mam pretensji.
Marcin, a tobie co?
Ja tylko jeszcze do tych punktach powiem, bo ja no, nie korzystałem z tego, był taki moment, jak ponieważ tak jak mówiłem, te gry były takim początkiem mojej przygody z planszówkami, więc zdążyłem online w tego Ticketa kilkaset razy zagrać, natomiast teraz w zasadzie przygotowując się do dzisiejszego odcinka, wszedłem na ich stronę i zobaczyłem, że są inaczej te punkty w tej chwili tam rozdysponowywane i między innymi chyba plusy, znaczy dodatkową opcją jest coś takiego, że można sobie ten właśnie Ticket to Ride ściągnąć i grać bez połączenia z internetem, czyli po prostu jest taka możliwość, że za te punkty właśnie z tych kodów można uzyskać sobie grę, w którą będzie się grało offline. Natomiast rozdzielili na przykład kwestie grania w poszczególne wersje, czyli właśnie Europa, Stany Zjednoczone, Szwajcaria, które tam nie można było zagrać tak jakby na tym jednym kodzie, to teraz trzeba tam osobno punkty przydzielić. Mnie się podobają...
Przepraszam, to się gra ze sztuczną inteligencją tak offline'owo?
Tak, chyba tak. Nie grałem, ale zresztą to była chyba do kupienia takie.
Dobra, no to te dobre i złe rzeczy od Days of Wonder. Z dobrymi będzie łatwo, ze złymi?
Znaczy, dobre to w zasadzie się powtórzę, no bo jednak to wykonanie jest na tyle robiące wrażenie, że od razu się narzuca. A na złe mnie chyba nie namówicie, bo ja szczerze mówiąc, w te gry, które podobno są słabsze, aczkolwiek one są najwyżej w rankingu BGG, to nie grałem, a w te, w które grałem, to w zasadzie wszystkim się podobają. I tak przekornie mogę powiedzieć, że złą rzeczą to jest to, że się dziwię, że Kleopatra i Koloseum są tak słabo oceniane wśród graczy.
A grałeś w Tango of War?
Nie grałem.
A, okej. Okay. Już chciałem bardzo zdziwić.
Poza tym, jeżeli chodzi o mnie, to no oczywiście ten wizualny aspekt to jest no, przy Days of Wonder niesamowity, to co oni robią. No i ta perfekcjonizm taki właśnie w instrukcji, w tych elementach, wypraskach po prostu gra. Za każdym razem się otwiera i naprawdę jest to wow. Więc jak te gry wyglądają. A wada, której nie wymieniliście, a mnie ona od pewnego czasu właśnie denerwowała, to jest to, że Days of Wonder, no to są wady i zalety takiego bardzo komercyjnego podejścia, jakie oni przyjęli. No i wadą to takiego komercyjnego oczywiście jest to wyciskanie, tak? Tę grę, która ma sukces, no to wyciska się jak gąbkę po prostu wszystko, wszystkie soki z tej gry i moim zdaniem no właśnie największy sukces Ticket to Ride. Przez pewien czas zdało się wyciskać całkiem sensownie, ale moim zdaniem już dzisiaj jest to naprawdę poszło o wiele za daleko i już nie daje tego efektu co na początku i są naprawdę kiepskie te kolejne części Ticket to Ride. Podobnie jest te produkowanie kolejnych dodatków do Memoara i Battlora. No już to jest straszne. Tam już myślałem, że ta firma się w ogóle zamknie tylko na te dwie gry i przestanie cokolwiek wydawać nowego. I dobrze, że chociaż Small World wreszcie pokazuje, że może wydawnictwo zacznie też wydawać znowu pełnoprawne, pojedyncze tytuły już, bez dodatków. Bo oni się strasznie w te dodatki właśnie tak zapędzają. No ja wiem, że to jest z punktu biznesowego, tak musi być, ale no ale mnie to denerwuje, tak z punktu widzenia gracza. Chciałem z wami jeszcze porozmawiać na taki temat. Jak się spojrzy na Days of Wonder, na ich gry i na autorów, którzy stoją za tymi grami, no to Days of Wonder ma po prostu wielkich twórców tam. To jest taka śmietanka projektantów, przedstawicieli nowoczesnych planszówek, najbardziej znani reprezentanci Eurogier tam się znajdują. Tam jest Alan Moon, Bruno Faidutti, Michael Schacht, Richard Borg, Bruno Catala, Serge Laget, Wolfgang Kramer. No nie ma Rainera Knizia jeszcze. Ale jest to już naprawdę wielkie nazwiska i chciałem się teraz tak zastanowić, znaczy chciałem się z wami tak zastanowić, czy nie jest tak, że każdy, to oczywiście gdybamy, bo nie możemy się znaleźć w roli tych wielkich twórców, ale czy nie jest tak, że ci twórcy chcą, każdy z nich chciałby być, zostać wydany przez Days of Wonder, tak? Mieć tą i chociaż jedną grę wydaną przez Days of Wonder. Czy nie jest tak jak z hollywoodzkimi filmami, tak? Są jacyś słynni aktorzy, wielcy tam reżyserzy, wydają swoje ambitne filmy, grają w ambitnych filmach, ale każdy z nich chciałby zagrać w tym jednym, przynajmniej hollywoodzkim filmie, który obejrzą tam miliony ludzi, tak? Czy nie jest tak z tymi twórcami, projektantami? Czy to bardziej Days of Wonder tak chce, żeby tych nie wiem, jak myślicie, Adam? Z punktu widzenia projektanta. Znaczy, łatwiej ci będzie się znaleźć w tej roli.
Czy chciałbyś mieć grę wydaną przez Days of Wonder? O tak, zapytajmy.
Jak możesz mieć wydaną przez
grę? Powiem, czy by to w pewnym stopniu jakoś nobilitowało twoją pracę?
Nie, no na pewno. To znaczy,
nie myślę, bardziej niż Ancient Book? No właśnie. Bardziej niż Fantasy Flight? Bardziej niż Asmodee? Bardziej...
No Fantasy Flight to może złe porównanie, bo to podobne działanie, ale właśnie Days of Wonder i Hans... No tak, ale Hans Ingluck miałbyś do wyboru, nie wiem, Ravensburgera, na cokolwiek.
Hans Ingluck.
Wolałbyś, tak? Niż Days of Wonder.
To znaczy dlatego, że najbardziej lubię, chyba najbardziej są popularne u nas w domu gry tego wydawnictwa jednak. To jest wydawnictwo, których gier mamy, nie wiem czy najwięcej, ale na pewno najczęściej grywane są.
Nie no jasne, ale tak z punktu trochę próbuję ci tutaj... Ale,
tak. To nie no, jeśli chodzi, to na pewno, wiesz, to jest złe pytanie kompletnie, nie no, bo to by trzeba było zapytać jakiegoś
projektanta, jakiegoś tam
Folko, nie, co tam, coś tam próbuje. No, chciałoby się widzieć tą swoją jakąś grę tak wydaną. I chociaż ostatnio nie mogę narzekać za bardzo, ale mimo wszystko nie, no to jest taki top. Ale wydaje mi się, że chyba jednak, jeśli chodzi o te nazwiska, to mam wrażenie, że chyba jednak Days of Wonder do nich uderza i być może będzie taka sytuacja, że projektantom będzie bardzo zależało, ale do tej pory chyba była jednak odwrotna sytuacja.
Czyli oni chcą mieć po prostu te nazwiska w swojej kolekcji i tyle.
Tak, to jest za krótko. Oni, szczególnie, że na początku Ticket, nie, no to przecież co, to 2 lata było, no to jest najmłodsze wydawnictwo, które zdobyło Spiel des Jahres, nie, ale mimo wszystko myślę, że tam mu się nie ubiegał u nich, tylko oni o jego się ubiegali.
Okej, okay, chociaż podejrzewam, że było to z pewnych, no nie wiadomo, może finansowo to też, teraz już za tym stoją duże pieniądze i duża sprzedaż, tak? Ale też chyba łatwiej się przekonuje twórcę, jeżeli ma się przynajmniej wizualny taki podejście i profesjonalizm, jaki za nimi stoi, nie? To na pewno to jest łatwiej.
Jakby to twórcy do nich, to chyba już coś Rainera by wydali, prawda? Bo to Rainer chce wydać każdą chyba wydawnictwie, które istnieje.
Mówię w jakichś tam portugalskich wydawnictwach wydaje jakieś gry.
W każdym, po prostu tak. Bo tą mapę taką ma w pokoju dużą i sobie tam wstawia te szpileczki, ale...
Nie, już ci bardziej znani się zorientowali, że może jednak nie należy brać wszystkiego.
No właśnie, Knizia w końcu zdobył grę roku, niemiecką Spiel des Jahres, a teraz by się przydało, żeby Days of Wonder go wydało.
Tylko czy jest w stanie zrobić coś świeżego w tej chwili, bo ja myślę, że mimo wszystko, że mówimy, że te gry Days of Wonder są takie lekkie, to no przynajmniej w tych, które ja grałem, każda z nich ma jakieś coś takiego trochę oryginalnego, prawda? Czyli w mechanice jest jakieś...
Memoir to jest... Klon istniejących wcześniej gier. Battlelore to jest klon.
Ale poczekajcie,
Ticket to Ride jest kontynuacją iluś gier Moona wcześniej.
Nie, okej. Ale Marcin może chciał coś innego powiedzieć, tak mi się wydaje.
To
jest właśnie chyba moje pytanie też związane z tym, bo może oczywiście oryginalność od oryginalności tutaj może mniej można mówić, ale mają coś takiego, że zobaczcie, oprócz tego, że mają tą śmietankę, znowu tam najróżniejsze nazwiska, to mają podobnie te wszystkie ich gry, pomimo że są familijne i takie rodzinne, to każda jest, prawie każda, z kompletnie innego gatunku, mechaniki, jakichś rozwiązań, że tam jest tak, gra kooperacyjna, taka Shadows Over Camelot, taki typowo gra kooperacyjna, jest gra dedukcyjna, tak? W ogóle nie podobna do Shadows Over Camelot, czyli Mystery of Abbey. Jest znowu jakaś licytacyjna karciana, czyli Queen's Necklace. Są typowo familijne, takie klasyki jak Ticket to Ride, a z drugiej strony znowu są gry cięższe, odrobinę Colosseum i strategiczno, nie wiem, a la wojenne, figurkowo, bitewniaki, czy jak to zwać, Memoiry Battlelore. Kompletnie inne gatunki. To chyba też jest taki duży potencjał i wydaje mi się, że tutaj Marcin chciał to...
To też może wynikać z takiego typowo marketingowego podejścia, że oni tam nie chcą, żeby te gry, które wydają, kanibalizowały się wzajemnie.
Dlatego nie wydają więcej niż jednego Ticket to Ride'a.
Znaczy, to jest znowu inaczej, że jak jest seria, która już się sprzedaje, to tą serię ciągną, tak? Natomiast nie chcą jakiejś tam drugiej gry, która będzie konkurowała, to trudno powiedzieć, dlatego że oni tych gier stosunkowo mało wydali. Bo właśnie tak jak Marek mówił wcześniej, poszli bardzo mocno w rozbudowę serii poszczególnych, prawda?
No mają tam kilkanaście gier, tak? Nie licząc dodatków. tam jakiś jest, jakiś tam, jakaś baza. No ale nie, no nie wiem, to trudno właśnie się, trudno zdecydować, czy to jest z punktu biznesowego, a więc tylko po prostu tam jest, tak jest taka strategia po prostu.
Znaczy nie wiem, czy czytacie, czy czytacie ten poradnik Michała Stejszczaka, który on tam tłumaczy tą książeczkę i faktycznie tam jest takie, taki właśnie był jeden z rozdziałów poświęcony temu, że wydawnictwa nie powinny, tak jak Marcin wspomniał, kanibalizować siebie, czyli wydawać gry podobne gatunkowo. I to zdecydowanie od razu, jak czytałem ten artykuł Michała, to od razu mi się nasunęło Days of Wonder ze swoim wydawnictwem. Mhm.
Bo wiem, że wiele jednak wydawnictw jednak tak robi, że wydają gry podobne, no bo nie wiem, trzymają, lubią jakąś licytacyjną mechanikę i na przykład...
No ale to wiesz, jeśli wydawnictwo wydaje 50. grę, no to już trudno tutaj coś zrobić kompletnie znowu nowego, nie? Zresztą Days of Wonder też Memola wydał i wydał Battle Lore'a, nie? Czyli też właściwie bardzo podobne gry. No, ale to chyba ilościowo przyjdzie taka sytuacja, że oni będą się w jakimś tam stopniu pokrywać, nie?
Ale dobra, w sumie przerwałem taką fajną, kontrowersyjną opinię, czy ich gry są oryginalne. Nowatorskie w jakiś sposób. Czy coś wprowadzają nowego na rynku, nie wiem, jakąś świeżość? Czy to jest po prostu ładnie wydany klon jakiegoś starego tytułu, po prostu...
No teraz to już ewidentnie klon, tak? Bo Small World to już nikt się z tym nie kryje, że to jest po prostu Vinci jakoś tam trochę podrasowane. I pytanie, czy właśnie coś nowego się pojawi, bo chyba ostatnie nowe to była Kleopatra, tak? W 2006, już później chyba...
No powiedzmy tak, Kleopatra, no to trudno znaleźć takiego łatwo... Bardzo podobny tytuł. No i może jeszcze Mystery of Abbey, tak? To też były takie gry, ale nie wiem, czy tak... No, co wymienisz takiego bardzo typowego?
Znaczy, no dużo lepszą wymienię dedukcyjną grę Cluedo, w którą może nie grywamy, ale tam jest dedukcja. Tutaj próbowali dorobić do tego jakąś bajeczkę i ładne elementy i zapomnieli o dedukcji.
No trochę tam dedukcji jest.
To znaczy,
no trzeba zapisać kartę, którą ktoś ci pokazał.
Zdecydowanie.
No tak.
Tam masz tą karteczkę i notujesz po prostu kto co ci pokazał. Tam nie bardzo, no nie wiem, dla mnie to było totalne rozczarowanie, że...
Znaczy grama też niesamowity klimat.
Jest to, że się przyspiesza i tak jakby tych kart coraz więcej oglądasz, tak? Czyli tutaj jakby jest główny problem chyba mechaniki akurat tej gry, jak tak już chodzimy, że... I przez to tak jakby, no bo tam jest kwestia tych pytań, prawda, które można w różny sposób formułować i tak jakby to jest jakiś taki element dedukcyjny też. Natomiast to, że tych kart coraz więcej widzimy, to tak jakby to napięcie zamiast narastać, to gdzieś tam wygasa. Mhm. To znaczy, coraz więcej tych kart trzeba przekazywać.
Napięcie potrafi być w takim ostatnim momencie, takie krótkotrwałe między na przykład dwoma graczami, którzy tam się śpieszą. To jest coś takiego, no, ale to...
Który zachował kartę pozwalającą mu się przemieścić szybciej, tak, na przykład.
No, na przykład. Albo coś tam właśnie zatrzymał inną jakąś specjalną kartę, bo tych kart jest jednak dużo, to tam rozgrywka nie jest...
Miała być gra dedukcyjna, a nie kto lepszego kombosa znalazł w karcie. No nieważne, to trochę temat na boku.
No dobra, ale to... Znaczy,
ogólnie się chodzi o tą jakąś taką oryginalność, to oni chyba nie są... Nie wyróżniają się w żadną stronę, no. Mają gry nowe, mają gry stare. Chyba nie jest tak, że się jakoś wyróżniają strasznie kopiowaniem istniejących gier i też nie są... stawiają na ładne wydania, a nie na to, że każda gra jest rewolucją na rynku.
Mhm. Myślę, że to jest rozwiązanie marketingowe zdecydowanie. No, nie chcą zainwestować w coś kompletnie takiego nowatorskiego. No, w jakimś stopniu opierają się na czymś, co gdzieś tam istniało w większym lub mniejszym stopniu i wiedzą, że to jednak jest sprawdzone. No. To jest ich takie działanie i jeśli mają taką wizję, to jest ich wizja. No.
Mhm. A powiedzcie mi, teraz chciałem jeszcze porozmawiać o w sumie takim to jest moment w ich historii dosyć ważny. Wiem, że żaden z nas tu nie preferuje tego rodzaju gier, tak mi się wydaje. To jest dokładnie wybranie w pewnym momencie takiego... Days of Wonder zdecydowali się na romans, powiedzmy, z grami figur... z bitewniakami, z miniaturkami, z grami z figurkami. Czyli mówię tutaj o Memoirze i Battle Lore, którego w pewnym momencie postawili prawie wszystko na te tytuły. Wydają, wspierają je tam. Co prawda Battle Lore został niedawno sprzedany do Fantasy Flight Games, ale przez długi czas jednak też wspierali ten tytuł. Mnóstwo dodatków, mnóstwo tekstów o tych grach. nie wiem, czy to była dobra droga, czy znowu tutaj to był tylko biznes, o nic więcej nie chodziło.
Nie było za bardzo czegoś takiego. Znaczy tutaj była taka nisza, która ja widzę potrzebę tego i wzięli to tak jakby dostarczyli wiele osób na coś takiego miało i ma ochotę. No,
czyli taki
jakby
ni to planszówka, ni to takie połączenie, tak? Tak hybryda.
Minimalnie było. Jakby wycięli tą losowość, to ja miałbym, nie wiem, no w memoara potrafię zagrać naprawdę z dużą frajdą ileś gier, dopóki jakaś wyjątkowo nie zostanę zgnębiony przez te albo kostki, albo karty, ale no ja bardzo, bardzo jestem niedaleki od takiego tutaj totalnie wchłonięcia w którąś z tych dwóch odnóg. Akurat no, dla mnie musiałoby to być ciut nielosowe, ale absolutnie rozumiem urok tego, no mówię, czy memuara z milionem tych dodatków, każda gra inna i tutaj różne scenariusze, tutaj można takie bitwy, no tutaj naprawdę no, widzę taką dużą potrzebę potencjalną, której nie bardzo było jak zaspokoić i nie wiem, no wydaje mi się, że to
czyli po prostu nie tylko, że chodziło
bardzo
o kasę,
fajnie, że to zrobi.
Chodziło oczywiście przy okazji, ale też chcieli po prostu zagospodarować, tak, jakoś rynek, stworzyć, nie wiem, jakąś niszę, tak, zagospodarować tą niszę, która no nie
myślę,
była
tutaj. W przypadku memuara to na pewno tak, bo na pewno nie liczyli od razu na to, że tu będziemy dodawać ileś set dodatków i tak dalej, nie? Bo
to tego nie wiem.
Ale się też zauważcie, że i Memoir, i Battlelore są najwyżej z gier Days of Wonder na BGG oceniane. To czegoś mi świadczy. Battlelore był chyba nawet w pierwszej dziesiątce przez chwilę kiedyś, prawda?
To był nawet piąty, ale to tak było.
No przez moment, no, ale tak, no mimo wszystko są wysoko. No, są obie w pierwszej pięćdziesiątce, czyli wysoko, czyli jednak takie zapotrzebowanie wśród graczy jest.
No, nie, no bo to jednak strasznie przedłuża żywotność, jeżeli się podoba gra tego typu, to te ciągłe nowe scenariusze i ciągłe te warianty, które tak naprawdę są całkiem fajnie zrobione, to no, bardzo przedłuża żywotność takiej gry. No,
okay.
Ile można by grać w jeden scenariusz w Battlelora?
No, czyli kierunek generalnie był dobry jak najbardziej.
Tak, jest zdecydowanie tak. Nie.
No i jeszcze chciałem tak porozmawiać w sumie o temacie, który cały czas nam się którego krążymy, czyli jednak to, że ten Days of Wonder to jest taka niesamowita fabryka, taka maszyna, tak? Taka z rewelacyjnym marketingiem. Z tego co czytałem, taki wywiad właśnie z twórcami, znaczy z właścicielami wydawnictwa. I tam się pojawiało coś takiego, że ta grupa osób, które odpowiadają za zarządzanie firmą, to są różni byli kierownicy, dyrektorzy dużych firm, jakiś tam. Wcześniej pracowali jako właśnie dyrektorzy, kierownicy wielkich jakichś firm, nawet dużo większych niż dzisiaj Days of Wonder. No czyli ludzie z dużym doświadczeniem, tak, z dużym potencjałem, wiedzą. I ten marketing po prostu Days of Wonder jest no, niesamowicie tutaj taki niesamowicie rozwinięty. Jak się spojrzy właśnie to, co rozmawialiśmy o tych. To jest taki marketing najwyższej klasy, że kupujesz grę i dostajesz naraz właśnie te punkty jakieś gry możesz grać, tam jest, co mówiłeś, trochę Michał się denerwowałeś, że nie możesz po prostu pograć za darmo za tą grę, ale wydaje mi się, to też jest taka, wszystko jest świetnie przemyślane, tak? Za tym kryje się to, żeby tego gracza wciągnąć, żeby związać z tą firmą na długie lata, tak? I chciałem, nie wiem, jak wy to widzicie, czy tam widzicie ten biznes taki, taki typowo amerykański. Tutaj jest taka komercja. Czy wam się to podoba, czy nie? No nie wiem.
Ja bym powiedział, że to bardzo dobrze, no bo to jest tak, że te przysłowiowe monopoli i skrable, które gdzieś tam są tak popularne, to za tym też kryje się właśnie marketing, prawda? Więc jeżeli jakieś teraz wydawnictwo planszówkowe, które wydaje, no powiedzmy, takie gry bardziej nam się podobające, też zaczyna mieć taką dużą siłę przebicia i zaczyna w taki bardzo rynkowy sposób działać, to moim zdaniem bardzo dobrze. Oczywiście ryzyko, że tam się zwiększymy na jakiś hype, czy powiedzmy damy się ponieść prądowi, tak? Natomiast no, ponieważ nie robią chyba tych gier takich, że to rzeczywiście wszyscy się zachwycają, że będzie, a później nagle wielkie rozczarowanie, no to dopóki takich wpadek nie zaliczą, no to, że ta maszyna marketingowa działa, to moim zdaniem należy się cieszyć.
No i chyba to jest ta, ta maszyna właśnie powoduje, że tą misję są w stanie zrealizować, tak? To jest jedno z tych wydawnictw, które faktycznie powoduje, że te gry planszowe stają się popularne, jak filmy, można powiedzieć nawet, no bo Ticket to Ride dołączył do tego grona Carcassonne, wielkiego grona Carcassonne i Osadników z Katanu, tak? Takich gier, które są tymi grami mającymi przekonać graczy niedzielnych, tak? Zainteresować w ogóle tą rozgrywką nowoczesnymi grami planszowymi. Coś jeszcze chcecie panowie dodać z siebie?
Ja jestem ciekaw faktycznie, wiesz, bo my na to patrzymy z punktu widzenia ludzi, którzy siedzą w tym wszystkim w jakimś tam stopniu i dla nas Days of Wonder jest na pewno zdecydowanie innym wydawnictwem, inaczej podchodzi marketingowo niż na przykład ten wspomniany Hansen Gluck, ale ciekaw jestem, jak oni są postrzegani przez takich Hasbro czy takich Mattel, takich potentantów do tej pory, czy oni zaczynają ich czuć ich oddech
łaskotami,
czy tak, czy oni zaczynają patrzeć na nich i mówią, o kurczę, to może nie jest tylko tak, że ten monopol, nie? Może faktycznie warto coś innego, nie?
Nie, wydaje mi się, że tak jest. Znaczy oni się tam na pewno nie boją ich w sensie konkurencyjnym, ale bacznie obserwują, żeby kiedy będzie ten moment, żeby zrobić coś w tym stylu, tak? Nie. To może być coś takiego. Podejrzewam, że bacznie ich obserwują. Pomimo, że tam oczywiście kapitałem nie są w stanie się równać i potencjałem, ale muszą obserwować. No bo może być tak, że w pewnym momencie to będzie ich wóź do trumny, tak? Jeżeli przeoczą.
Musiał obrócić jakieś... z tą ręką, nie?
Tak.
Znaczy ja przypuszczam, że obserwują, no bo tak zastanawiałem się, kiedy ich kupić, tak? Ale to może nie, no może jeszcze tak, może tak, tak może jest, ale...
To może też tak być w pewnym momencie. Czyli jaką przyszłość widzicie przed Days of Wonder? Coś tu się zmieni w tej firmie, czy oni będą dalej ten swój sprawdzoną strategię realizować?
Będą realizować, przy czym ja bardzo czekam na jakąś taką nową grę, bo Small World jest niby nową grą, ale w sumie nową starą, tak? A czekam na coś, co rzeczywiście będzie nowe. Niezależnie od tego, czy ta oryginalność tytułu będzie bardzo duża, czy tylko jakiś tam element mechaniki będzie, no to coś, co będzie jednak oryginalnym w sensie nowym tworem. Na pewno coś takiego bardzo chętnie bym z Days of Wonder zobaczył. Ale przypuszczam, że będą szli w tym kierunku, w którym no, działają w tej chwili i który daje rezultaty.
Okej. Okay. No to przechodzimy do kolejnego punktu programu.
Jeszcze tylko jedną rzecz, no, tak.
Proszę.
Bo to też jest ciekawa rzecz, nie? Bo oni wydają w sumie, tak jak mówiliście, nie mają dużo tych gier na swoim koncie takich różnych. No chyba jest 12 czy tam kilku, 14. I to, że wydają tak rzadko, to też jest ich zaleta. Bo no zauważcie, co się działo teraz tak. Przy tym Small World.
Po prostu każda...
Wszyscy czekają.
Tak.
I każda gra jest przygotowywana tak samo, jak na początku jakieś takie newsy, takie jakieś plotki, to nawet nie są newsy, to są jakieś plotki, nie wiadomo, wiadomo tylko, że coś wydają, ale nie wiadomo co, oni publikują jakieś zdjęcie, kawałka okładki, to wszystko jest rewelacyjnie po prostu przemyślane.
Tylko, że to oczywiście łatwiej zrobić, jak się wydaje grę raz na dwa lata, a nie jak się wydaje tam 15 tytułów w SN, tak nowych, tak jak Kosmos na przykład, no i tak jakby wtedy trudniej w każdej z tych gier zrobić taką reklamę i takie przygotowanie. Panie.
Znaczy to też wynika... Tak?
No przy tak małej ilości gier wydanych, to trochę tych tytułów na BGG w jakieś tam etykiety są, ale w pierwszej stetce, no fakt, że wysoko tam ścianek, to znalazło coś, co zrobili, jest gdzieś tam daleko.
No tak, ale też wynika poza tym, jest taka sytuacja, że oni mogą sobie pozwolić na to, bo te ich wcześniejsze tytuły się rewelacyjnie sprzedają. To nawet takie stare jak Mystery of Abbey, te starsze produkcje, to rewelka tam z tego co czytałem, to nie ma problemów z kolejnymi wydaniami, z kolejnym nakładem, zasypują i sprzedają. No tylko być właścicielem takiej firmy wydawniczej naprawdę. Okej, to kończymy, jeżeli chodzi o dyskusję o Days of Wonder. W ogóle, jeżeli tutaj chciałbym was zachęcić do jakiegoś komentarza, czy chcielibyście, żebyśmy też się zajęli rozmową na temat innych wydawnictw, tak poświęcić cały program taką dłuższą dyskusją na temat jednego konkretnego wydawnictwa. No ale przejdźmy do top 5. No i na koniec cykliczny top 5, cykliczny punkt plansza stacji. Oczywiście mówimy dzisiaj o Days of Wonder, a więc będzie to top 5 każdego z nas gier wydawnictwa Days of Wonder. Michał, jakie to jest u ciebie top 5?
Jedno mam wątpliwość, na BGG jest napisane, że Wits and Wagers
wiem,
jest.
Widziałem, ale ja bym chyba sobie darował. Mi się wydaje, że to oni coś, nie wiem, w ostatnim momencie kupili. Czy
albo, że kiedyś wydadzą, tak? Tylko to właśnie gra z mojego pierwszego miejsca wyleciała.
Bo na ich stronie, wiesz co, patrzyłem specjalnie, ale nic nie ma na ten temat.
Może planują albo coś. Dobrze, więc ja zacznę od poczekalni. Poczekalnię mam taką poczekalnię i w drugą stronę, że tak powiem. Mam, nie mogę nie powiedzieć o dwóch grach, o których już wspominałem. To jest Gang of Four i Mystery of the Abbey i muszę je wymienić, dlatego że wydaje mi się, że generalnie wszystkie gry tego wydawnictwa można w ciemno kupić tak w takim rodzinnym, jeżeli się takiego oczekuje jakiejś przyjemnej rodzinnej gry, ale Gang of Four to jest totalnie zepsuty Tichu i jest to bardzo, bardzo zła gra. No i Mystery of the Abbey, jeżeli ktoś oczekuje gry takiej z ciężką dedukcją, jak ta gra jest reklamowana, to będzie rozczarowany. Więc tutaj można się, to są w zasadzie jedyne takie gry, gdzie uważam, że można się bardzo rozczarować, więc to muszę zaznaczyć, że wszystko inne spokojnie można kupować, ale z tymi dwiema grami tak mieć...
Przesadzam. Z Mystery of Abbey przesadzam.
Wiedzieć przynajmniej, że to nie jest gra, gdzie sednem tej gry jest dedukcja.
Znaczy ja powiem tak, ja grałem 9 gier z tych 12 czy 14, w dniu mi się doliczyć, i teraz Mystery of Abbey kompletnie mnie zawiódł. Zawiodłem się po prostu.
Nie graliście z dobrymi osobami, to jest bardzo ważne.
Znaczy, być może po prostu to jest dobra gra, tylko niededukcyjna. Dobrze. I jeszcze mam dwie takie w poczekalni gry rozszerzenia. To są obydwa takie najbardziej krytykowane rozszerzenia czy warianty Ticket to Ride'a. To jest Ticket to Ride, gra karciana, która wydaje mi się być, pomimo że to nie jest Ticket to Ride i to powinno być wydane pod jakąś inną nazwą i być może można by grać bez tego wariantu memory, tylko w otwarte karty, to wydaje mi się, że to jest całkiem przyjemna gra. I wczoraj, czy przedwczoraj, jakoś teraz w Wielkanoc zagrałem w to rozszerzenie kościane do Ticket to Ride'a i też mi się całkiem podoba. To nie jest coś, co należy kupować za 24 euro, czy tam ile to kosztuje, te 8 kostek, ale jako taki wariancik, żeby ten Ticket to Ride był raz na jakiś czas inny, to się całkiem sprawdza. To nie jest tak, że to jest złe rozszerzenie, tylko ono jest po prostu absurdalnie dużo za drogie. Dobra. I więc teraz top 5, już jak tyle gier powymieniałem, to już niewiele na tej liście zostało. Na piątym miejscu pewnie chyba zaskakująco będę miał Small World, który miał się nie zmieścić, ale ten Vincent Wagers, tak mówicie, że nie jest. Ja rzeczywiście poza tym BGG
nie. Ma być francuska wersja w ogóle tej gry, tak? Coś kiedyś gdzieś tam czytałem.
To się nawet nie kojarzy.
We Francji
to
jest... po prostu.
Właśnie tak, to... Więc na piątym miejscu mam tego Small Worlda, który oprócz wad, które są, to w te 2-3-4 osoby wierzę, że można by przyjemnie pograć. Na czwartym mam Ticket to Ride Marklin, który z tych wszystkich Ticket to Ride'ów taki był najbardziej dla dużych chłopców, że tak powiem. Tak moim zdaniem, tak najbardziej czułem kontrolę, co robię. Na trzecim jest Memoir, który ostatnio u mnie taki ma mały renesans, to dość dużo ostatnio gram, tak kiedyś tam spróbowałem, jakoś tak się nie zachwyciłem, a teraz zaczynam go doceniać coraz bardziej i wydaje mi się bardzo wygrywać z Battle Lorem, tym co wtedy mi się najmniej podobało, czyli tym nierówne scenariusze, każdy inny, ta historyczność kosztem tego, że to nie jest zbalansowane, a tak jak tego Battle Lora zagrałem z raz czy dwa, także każdy ma symetryczne układy wojsk i wszystko idzie. A to jednak ta niezbalansowanie to jest to, gdzie to się robi ciekawe. Kolejne miejsce to jest Kleopatra, która jakoś tak właśnie jest, tak jak MST mówił, niedoceniana, a taka po prostu bardzo porządna eurogra. I na samej górze mam Koloseum, które w sumie się bardzo, bardzo podoba.
Okej.
Okay. Też.
Adam?
Więc tak. U mnie na piątym miejscu jest Memoir, którego grałem mało. Po prostu no nie mam tej gry i miałem kiedyś pożyczoną, więc kilka razy zagrałem. Właśnie mi się bardzo podobała ta otoczka historyczna, to co Michał też tam wspomniał, te nierówności, szczególnie jak tam grałem z córkami, to tam mogłem wtedy się stawiać w tej gorszej sytuacji i to tak fajnie było. Taki handicap. Na miejscu czwartym gra, która już nie chce mi się w nią grać, ale dzieci strasznie lubią, czyli Shadows Over Camelot. No, może tyle. Na miejscu trzecim wylądował Small World, który tak nawet mówię, spodobał się, siadł i w sumie się cieszę. Miejsce drugie to gra, którą grałem najwięcej razy, jeśli chodzi o gry Days of Wonder, czyli Ticket to Ride, i to jest ta wersja podstawowa, amerykańska, znaczy na mapie Ameryki, od której się zaczęła moja przygoda z Days of Wonder i to właściwie te kolejne większość mi się udało zagrać, ale w tom najczęściej i tam zostawię na drugim miejscu, a na pierwszym miejscu, podobnie jak u Michała, Koloseum, który też bardzo lubię i który mimo by się wydawało takich bardziej skomplikowanych zasad, chyba najbardziej, jeśli chodzi o gry, pomijając takie wyjątki, nie, bo to tam wyjątki w regułach to zawsze tam trochę zmieniają, to też właśnie bardzo się dobrze sprawdza jako gra familijna. I nie tylko.
Mhm. Marcin?
No ja tylko powiem, że w poczekalni takiej, rzeczywiście poczekalni, to u mnie jest Small World, dlatego że jestem przekonany, że wszedłby do piątki, ale nie zdążyłem w niego jeszcze zagrać. Na piątym miejscu jest The Mystery of the Abbey. Tutaj rzeczywiście ja na początku mojej przygody planszówkowej kupiłem tą grę, dlatego że moja żona uwielbia Cluedo i faktycznie, no tak jak Michał mówił, miałem nadzieję, że to będzie bardzo dedukcyjna gra, ona faktycznie bardzo dedukcyjna nie jest, natomiast okazuje się, że jest to ulubiona gra z Days of Wonder mojego syna, bo zapytałem Ani i Mateusza o ich ulubione gry tego wydawnictwa i właśnie to było dosyć zaskakujące. Mateusz miał wtedy 7 lat, nie bardzo sobie radził z czytaniem, pisaniem, ale gdzieś tam zakreślał to i tam no, nawet mu się udało kiedyś wygrać i generalnie to pokazuje, że to też jest bardzo dobra gra rodzinna. Na czwartym miejscu jest Queen's Necklace, która wydaje mi się, że jest bardzo fajną twarzą Fajdutiego, czyli tam te postacie, wybór postaci, a z drugiej strony trochę elementu cięższego pamiętania tych kamieni i tak dalej jest takim, no też gracze mogą się pobawić w to. Na trzecim miejscu Ticket to Ride jako cała rodzina gier, bo ja tak jak Adam najbardziej lubię tą pierwszą oryginalną grę na mapie Ameryki Północnej, natomiast tu tak jakby jak Nie chciałbym ich rozdzielać po prostu jako całość, jak warto się przyjrzeć tej grupie gier planszowych przede wszystkim. Nie karcianej, kościanej, chociaż Michał mówi, że one też nie są takie złe. I na pierwszych dwóch miejscach to w zasadzie te gry uważam za sporo lepsze od tych pozostałych i nawet dosyć sporą kłopot mam, żeby je uszeregować w tym pierwszym i drugim miejscu, bo tak spojrzałem sobie na BGG, to mam jedną o 0,25 wyżej ocenioną, ale tu ją dam na drugie miejsce, czyli Kleopatra i Stowarzyszenie Architektów. Taki w sumie też jak na rodzinną grę dosyć złożony tytuł, bo w sumie wiele mechanizmów jest tam połączonych, a dodatkowo ten element korupcji może być dosyć trudny do poradzenia sobie przez dzieci. Tak widzę Mateuszu właśnie, że gra mu się bardzo podoba, ale no to przejęcie tym, że te krokodyli zbiera i może przegrać na kroki, że w momencie, gdy na przykład jest ta licytacja w ciemno po to, żeby się ich pozbyć, to żeby zdecydowanie za dużo pieniędzy po prostu oferuje. I na pierwszym miejscu Koloseum, które też bardzo lubię, a zdecydowałem się na pierwsze miejsce je ustawić, bo cały czas pamiętam sprzed kilku miesięcy taką 5-osobową rozgrywkę, 5 dorosłych osób, graczy, którzy, no, która była no, kapitalna, po prostu wszystkie te elementy fajne Koloseum i negocjacje i podkupywanie programów innym i planowanie bardzo długofalowe, bo tam praktycznie od pierwszej rundy trzeba całość gry starać się jakoś zaplanować, ale też no, brać pod uwagę poczynania przeciwników i korygować te plany. Bardzo, bardzo dobra gra.
Okej, okay, jeżeli chodzi o mnie, ja tu się trochę podłączę pod Michała, to wykazywałem taką dezaprobatę. Jeżeli chodzi o jedną grę i to właśnie ta poczekalnia, ale taka negatywna, to dla mnie ten Ticket to Ride karciany to jest po prostu tragedia. To jest beznadziejna gra, nie dość, że nie jest związana z Ticket to Ride też swoją drogą, ale nawet jako w analizowaniu jej jako gra karciana to uważam po prostu... beznadziejna mechanika i nie mogę w ogóle zrozumieć, co Michał w niej widzi, dlaczego akurat mu się podoba, nawet chyba bardziej niż zwykły Ticket to Ride. Nie rozumiem tego. No a jeżeli chodzi o mój top 5, to ja sobie siedziałem z 15-20 minut i nie byłem w stanie, znaczy 5 gier wybrałem od razu miałem tą piątkę, ale w żaden sposób nie byłem w stanie ich zaszeregować pod kolejne.
Więc będzie alfabetycznie.
Konkretne wartości będzie alfabetycznie, dokładnie tak. Dlatego, że no bo te gry są kompletnie inne od siebie. Jestem w stanie porównać każdą z nich z jakąś grą innego wydawnictwa, innego autora, ale w danym gatunku. A te gatunki tutaj w obrębie Days of Wonder są kompletnie inne. I dla mnie te gry są albo, znaczy są dobre po prostu, ale nie wiem, która jest z nich lepsza od siebie. No i będzie alfabetycznie. Tak więc pierwsze jest tutaj Koloseum, ale nie jest pierwsze, tylko alfabetycznie jest pierwsze.
Nie, no jest pierwsze, żebyśmy wszyscy byli na pierwszym miejscu.
Tak, jest tak, C. Tak. C, to może inaczej. Nie pierwsze, tylko C. C to jest Koloseum, więc bardzo fajna taka, troszkę cięższa od takich typowych Days of Wonder, ale może to właśnie jest duża zaleta tej gry. Troszkę mi przypomina ulubioną grę Michała, czyli Książęta Florencji. Taki jest, nie wiem, silnik trochę podobny w tej grze, ale gra jest jednak znacznie lżejsza, więcej wybacza, ale jest tak ogólnie bardzo, bardzo ciekawa. Na M mam grę Mystery of the Abbey oczywiście i oczywiście taką, nie można jej nazwać ciężką, dedukcyjną grą w żaden sposób, ale odrobinę dedukcji tam jest, jakoś można ją zaliczyć do tego gatunku, no i w konkretnej jakiejś takiej ekipie bardzo wesołej, takiej która próbuje zachowywać się jak w grach fabularnych wręcz, czyli próbuje odgrywać tych mnichów, to jest po prostu rewelka. Jak zaczynają gracze śpiewać te psalmy, czy tam mówić takim głosem...
Zaśpiewem, chorałem gregoriańskim.
Tak, tak. Jest po prostu rewelacyjny wtedy efekt, jest świetna zabawa. Dlatego też właśnie Mystery of Abbey bardziej jako taka gra imprezowa mi dzisiaj pasuje, niż nawet dedukcyjna. Na literę P to mam grę, którą nie podaliście. To jest Pirates Cove, który jest bardzo fajną grą. Taką może odrobinę zalosową, ale też zawsze się przy niej dobrze bawiłem. Ta Zatoka Piracka, nie wiem, jakoś ta gra... Dobrze w niej znowu można się poczuć trochę te klimaty pirackie, takie familijno-pirackie, że tam każdy sobie tam trochę rozwala te statki, trochę jest w tym losowości, ale trochę można na to wpływać. Jest to tak całkiem nieźle zbalansowane i gra jest też wesoła, ślicznie wykonana. Taka ciekawa ich pozycja. Na Q mam Queen's Necklace. Gra, która na jednym Mazurkonie po prostu oszalałem na jej punkcie. W ogóle bardzo dobrze czuję tą grę. Dobrze mi się w nią, jakoś jestem... Dobrze obserwuję poczynania graczy i dobrze mi w tej grze wychodzi. Często wygrywam albo jestem w czołówce, a więc pewnie też dlatego ta gra mi się podoba. Tak pasuje do, nie wiem, do moich zdolności taktycznych. Natomiast na koniec mam oczywiście serię Ticket to Ride. Też chyba najłatwiej byłoby powiedzieć po prostu cała seria z wyjątkiem tej karcianej, kościaną dlatego, że nie grałem, a karciana na pewno nie. Ale może, nie wiem, bo Markley mi się najbardziej podobał, Europę grałem najwięcej, a największy sentyment czuję do tej Ameryki, tej podstawowej, bo była pierwsza, to chyba po prostu Ticket to Ride, no bo to jest po prostu dobra gra, no.
To coś jak od Portalu, dobra gra.
Tak. Bardzo dobra gra. To pójdziemy dalej. No jeszcze i kończymy planszostację. Chciałem jeszcze tylko jednej rzeczy tutaj na koniec powiedzieć. Nie wiem, czy zauważyliście, na pewno ci, co czytają forum, to zauważyli. Ci, co nie czytają, to od razu informujemy. Użytkownik, który nazywa się Kakaczyński na forum www.gry-planszowe.pl zaproponował taką dosyć fajną akcję, którą jak najbardziej popieramy i zachęcamy was do wzięcia udziału. Akcja polega na tym, że te urządki Kakaczyński zbiera, znaczy prosi, żebyście przesłali mu nieużywane, niegrane gry planszowe, które macie u siebie, i te gry zostaną przekazane do na przykład jednego z domów dziecka. Tam jeszcze dokładnie nie jest ustalone gdzie, ale to będzie albo jeden z domów dziecka, albo klinika onkologiczna jakaś, prawdopodobnie we Wrocławiu lub w okolicach. No i dzieci będą mogły się pobawić. To jest, uważam, bardzo fajny pomysł i tutaj się gorąco zachęcamy was do wzięcia udziału w tej inicjatywie. Wszystkie szczegóły znajdziecie na forum serwisu www.gry-planszowe.pl. No i chciałem chyba to wszystko. Porozmawialiśmy sobie dzisiaj o Days of Wonder. Zachęcam was do komentowania i czy to jest dobry pomysł poświęcanie jednemu wydawnictwu całego odcinka. I przypominam, z kim nagrywałem. Był to Adam Kałuża-Folko.
Dziękuję bardzo.
Michał Barzyński-Bazik.
Do usłyszenia.
Marcin Stępniewski, MST.
Dziękuję i do usłyszenia.
No i to byłem ja, Jarząbek, znaczy Marek Pańczyk, Pancho. Dzięki za 31. odcinek Planszostacji. No i do zobaczenia, do usłyszenia.
Dobra. Dobra. Mogę mówić?
Proszę.
Bo była mowa właśnie o Koloseum i Książęta Florencji. I właśnie tak ostatnio, chyba dwa razy mi się zdarzyła taka partia w Książęta Florencji. Znaczy może inaczej. W Koloseum, gdy przegram, to wiem, dlaczego przegrywam. A w Książęta Florencji zdarzyło mi się już chyba dwa razy coś takiego, że przegrałem tylko przez to, że nie miałem odpowiednich kart, czy też nie miałem tak dobrych kart prestiżu, tak? Dobrze, na koniec są te niebieskie karty. Jak inni, którzy ogólnie cały czas gdzieś szli tam za mną, cały czas tam wyprzedzałem ich i dzięki kartom prestiżu niestety przegrałem.
No tam jest ta osoba, jak już wszyscy wiedzą, o co chodzi, to na bardzo zaczyna rosnąć.
Byłem zaskoczony, bo właśnie
byłem niby pięć kart, ale też tych pięciu nie musisz trafić z tych właściwych.
Nie, można trafić 3 punkty, a można trafić 8.
No, to jest duża różnica, bardzo.
Byłem zaskoczony, bo mówię, kurczę, no wszyscy narzekają, że Kolosseum takie bardziej losowo, a mam wrażenie wręcz przeciwne. Znaczy obydwie gry lubię, ale tak ostatnimi czasy to mam wrażenie, że bardziej losowe jest nawet Książęta Florencji niż Koloseum.
W Koloseum ta losowość też jest, wynika w sumie tylko z ciągnięcia na targ żetonów, tak? I to na w momencie, jak ktoś już...
Nie. Losowość jest w kostkach. Losowość jest w kostkach. Ja wszystkie gry wygrywam na tym, że mam tam tych medali, nie wiem,
no ja też
20 w ostatniej kolejce i to, czy mam ich 20 czy 15, to jest czysta losowość.
Ja gram też na medale, ale to, no nie wiem, aż tak mi nie psuło nigdy.
No i też mi psuje to, że ta strategia jest tak silna, że też wszyscy muszą tą trybunę kupić w pierwszej kolejce, to jest trochę przykre.
Że... Powiem ci, że ja nigdy nie kupię.
Ale to być może...
Znaczy przegrywam.
Wątpię, żebyś... Tak jak spróbować, to się robi za silne chyba. Nic co, ja ucieknę pod
kątem. No dobra, no to kończymy. No, na razie, cześć, dzięki.
No, to cześć,
dzięki. Do usłyszenia.
Kazałem Szymonowi wyrzucać swoją przyszłą żonę od komputera. Zobaczymy, co z tego będzie. Może będzie nagrywał, ale ze ślubu nici. Może coś takiego będzie.
No dobra, wiesz, ślub, ale niech nagrywa.
No dokładnie.
A nie, bo mieliśmy sobie pograć ten ślub, to nie wiem. Mieszane uczucia.
Ślub zawsze może być następny, nie? A odcinek to
dokładnie. Michał, to ty jesteś ten, co się podszywał pod Drako.
Jak
to? No ktoś się podszywa pod Drako.
No właśnie, kto mnie kocha? Przyznać się.
Zaraz, nie rozumiem. Czegoś na forum nie poczytałem?
Nie na forum, na Games Fanatic w komentarzach był jakiś Draco, kocham Folko, tam parę dni temu, a dzisiaj się Draco dopiero pojawił, mówi, że ktoś się po niego podszywa.
Draco kocha Folko.
Jest zazdrosny.